Ja, oj, szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pilch. Proszę Państwa, od wczoraj, przez wczorajszy dzień, dzisiejszy dzień, słyszę i czytam to samo w polskojęzycznych mediach, w polskich, jakoś nie zwróciłem na to uwagi, nie, chyba nie ma, ale w tych dużych polskojęzycznych mediach, czyli żydowsko-niemieckim Onecie, antypolski Interi, no, to samo, czyni o, akurat w tej chwili jestem, jako że widzę, że to nie tylko wczoraj się ukazywało, ale i dzisiaj materiał, który dotyczy tego samego, więc pozwolę sobie Państwu przeczytać, skomentować. Niecałe, nie, w żadnym przypadku. A więc w Interi jest 12. Chiński minister o Tajwanie. Dwukropek. Będziemy walczyć za każdą cenę. I lit tego artykułu. Chiny będą walczyć do końca, aby nie dopuścić do niepodległości Tajwanu. Bowiem jest to dla nich jedyny wybór. No to jest oczywiście fatalne tłumaczenie. To jest dla Chin jedyny wybór. Oświadczył chiński minister obrony Wei Feng na odbywającym się w Singapurze Forum Bezpieczeństwa w Shangri-La Dialog. Wezwał też USA do zaprzestania polityki oczerniania Chin. No i tutaj pewne zdania pana ministra. Będziemy walczyć za każdą cenę i do końca, by uniemożliwić Tajwanowi proklamowanie niepodległości. To dla nas jedyne wyjście, powiedział Wei Feng na forum. Kolejne zdanie. Ci, którzy wspierają niepodległość Tajwanu w celu podziału Chin, z pewnością nie osiągną tego celu, podkreślał Wei, dodając, że, i to też cytat, nikt nie powinien nigdy nie doceniać determinacji i możliwości chińskich sił zbrojnych w dziedzinie zachowania integralności terytorialnej. Ja pominę już całą tą historię z Lloydem Austinem, albowiem to możecie Państwo sobie we wczorajszym materiale przeglądać. Lub ewentualnie przeczytali dalej, jeśli taka wasza wola, taka państwa wola. Otóż co ja mam na ten temat do powiedzenia? Wypowiadam się na ten temat od czasu, kiedy zajmuję się Chinami, czyli, jak już obliczył wczoraj mój przyjaciel, 15 lat. I nigdy nie zmieniłem zdania nawet na jotę. A ponieważ no, nie mogę zmienić, dlatego że jestem Chińczykiem. Znam chińskie imponderabilia. Wiem, co dla Chin jako państwa i Chińczyków jest ważne. A pod rządami oczywiście KPH, żeby nie było wątpliwości. Więc skoro wiem i rozumiem to, to dlaczego miałbym zmieniać swój punkt widzenia? Ale przypominam, to nie, mój punkt widzenia jest tylko pochodną tego, co od 1949 roku dzieje się w tej sprawie. Otóż w 1949 roku pokonane wojska Kuomintangu z generałem Chiang Kai-shekiem przeprawiły się na Formozę, czyli dzisiejszy Tajwan. No i tam to, co one później tam wyrabiały, te czystki etniczne, o tym się nie mówię. Ja już wspominałem o tym niejednokrotnie, więc nie będę się tym zajmował, bo to nie jest temat tego materiału. I od tego 1949 roku Chiny Ludowe, Chińska Republika Ludowa, cały czas mówi o jedności Chin. O tym, że Chiny są jedne. W 1992 roku, po śmierci Chiang Kai-sheka, która, o ile sobie przypominam, miała miejsce w 1986, ale mogę się mylić. Więc myślę, że można powiedzieć, że to był wielki Chińczyk, ale stanął to po niewłaściwej stronie historii, o tak bym to ujął. Zresztą nacjonalista. No ale powiedzmy sobie, w 92 roku rządy w Pekinie i w Tajpej doszły do konsensusu i mamy do czynienia z zasadą, w ich relacjach mamy do czynienia z zasadą jednych Chin. Oczywiście obydwie strony rozumiały to inaczej, ale to jest taka wieloznaczność chińska, niezwykle typowa dla Chińczyków, dla chińskiej mentalności. W każdym razie zasada jednych Chin obowiązywała i obowiązuje do tej pory. No właśnie pytanie, czy obowiązuje. Jak każda rzecz, która jest wieloznaczna, pojęcie, które jest wieloznaczne, no jest naciągana jak guma od majtek na wszystkie możliwe strony, głównie przez nie tylko ludzi z zewnątrz, bo część rządów z zewnątrz gra na ograniczenie Chin, na skłócenie Chin, na wszystko co najgorsze dla Chin. Ale również niestety pojawiła się w pewnym momencie, pojawiło się DPP, z której część, znaczy mówię oczywiście Demokratycznej Partii Postępu na Tajwanie, która już drugą kadencję sprawuje rządy, w której część zarówno elektoratu, jak i polityków uważa, że należy ogłosić, że Tajwan powinien ogłosić niepodległość. Co jest rzeczą, co byłoby rzeczą, mawiano w Warszawie, to byłoby ostatnim słowem do draki. Proszę mi wybaczyć, że przytaczam te słowa z międzywojennego Czerniakowa, ale tak to wygląda. Tak to można ująć i to będzie bardzo plastyczne. Będzie oddawało sprawę. Oddawało istotę materii. Od 1949 roku do dzisiejszego dnia Chin Pekin niezmiennie twierdzi, że Tajwan jest zbuntowaną republiką. Niezmiennie. I niezmiennie w relacjach ze wszystkimi krajami, w relacjach dyplomatycznych, ze wszystkimi krajami, które chcą prowadzić, osiągnąć, chcą lub chciały mieć relacje dyplomatyczne z Pekinem, ta sprawa Tajwanu była podstawową rzeczą. To znaczy, wszystkie stolice państw, które chciały nawiązać stosunki dyplomatyczne z Chinami, musiały przyjąć do wiadomości, że są jedne Chiny i to są te Chiny ludowe. I zerwać stosunki dyplomatyczne z Tajpej, jeśli w ogóle je miały. To jest sprawa niezwykle ważna, bardzo istotna i chciałbym, żebyście Państwo znali te fakty, bo w Polsce o faktach się najmniej mówi dotyczących tej sprawy. Chciałem zwrócić również uwagę na fakt, który również w Polsce jest pomijany milczeniem, ponieważ jest faktem. Tajwan nie jest przedmiotem prawa międzynarodowego. Nie jest podmiotem prawa międzynarodowego. Nie jest. Nie jest. Po prostu nie jest. A ja niestety, to było już kilka ładnych lat temu, kiedy cytowałem, to oczywiście gdzieś jest w tej mojej bibliotece, tych kilkunastu tysięcy felietonów, ale oczywiście nie jestem w stanie tego znaleźć. Cytowałem, nie wiem, 6-7 lat temu, może 8, analizę politologiczną czy nie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, na portalu w każdym razie Sprawy Zagraniczne, to chyba był portal Spraw Zagranicznych. W każdym razie to była, i to była analiza politologiczna, chyba pismu, w której wyraźnie ta osoba, jakaś tam pani doktor chyba, wyraźnie mówiła, przekonywała, że no, jakby na to nie patrzeć, Tajwan nie jest przedmiotem prawa międzynarodowego, podmiotem. No, cóż, ale kogo to obchodzi? Istotne jest, że nasz wspaniały sojusznik, Stany Zjednoczone, obecnie jedyny zresztą sojusznik, uważa inaczej. Jego polityczkowie próbują rozgrywać sprawę Tajwanu. Wiedzą, że w dużej części państw ta sprawa jest nieoczywista. No i właśnie dlatego ją rozgrywają. No bo nieoczywista dlatego, że przedstawia się Tajwan jako niezwykle demokratyczne państwo, kiedy podczas gdy... Tak, śmieszy mnie to dlatego, że to jest tak jak z tymi Japończykami, którzy są też Japończykami, demokratami, czy Hindusami, największą demokracją świata. Zresztą mówienie w Azji o demokracji, która ma raptem tam kilkanaście, kilkadziesiąt lat załóżmy, to jest śmieszne w porównaniu do długości, do czasu trwania tych państw lub ewentualnie tych obszarów kulturowych. No ale dajmy temu spokój. Więc właśnie dlatego, że Tajwan jest przedstawiony, Tajwan i Chiny są przedstawione jako ten Dawid i Goliat. No więc oczywiście my, szczególnie Polacy, no my za tym Dawidem, nie? Tak. Nie mamy pojęcia o nim zupełnie żadnego, ale to na wszelki wypadek. Tak. A głupota, niewiedza, klasyczny przykład u nas. A więc ja od jakiegoś czasu powtarzam, że mam nadzieję, że władze w Tajpej nie zdecydują się na ten ostry krok polegający na ogłoszeniu niepodległości. No bo to by uruchomiło mechanizmy, które mogłyby doprowadzić do konfliktu zbrojnego, ale powtarzam, mogłyby. Ja jestem pewien, że w Pekinie zostały opracowane różne warianty postępowania w takiej sytuacji i kilka pierwszych wariantów A, B, C, D są to warianty, które zakładają przejęcie wyspy, powtarzam, przejęcie, używam tego słowa, przejęcie wyspy, zajęcie wyspy lub przejęcie wyspy, to nie jest to samo, prawie bezkrwawo. Zawsze powtarzałem, że jeśli kilkuset tych bandytów z DPP, funkcjonariuszy DPP, stanie się pożywieniem dla rybek w Cieśninie Tajwańskiej, to ja nie będę miał nic przeciwko temu, wręcz odwrotnie, przyklasnę takiemu rozwiązaniu, ale to wystarczy. Ale to wystarczy. Właśnie funkcjonariusze, część funkcjonariuszy DPP powinna tam się znaleźć, tam na dnie. I to by było, mam nadzieję, by wystarczyło, żeby... To był oczywiście pierwszy krok do tego, żeby doprowadzić do bezkonfliktowego, niemilitarnego rozstrzygnięcia. I mam nadzieję, że tak właśnie będzie, a nie inaczej. Natomiast te wszystkie potrząsania szabelką, przecież ja, to ja je widzę. Ja je widzę na co dzień. To pokazywanie Tajwanowi i Amerykanom i wszystkim innym w okolicy, że chińska marynarka wojenna jest naprawdę potężną marynarką. Więc to pokazywanie tego to jest tylko to tak jak Rusy. Znaczy, trochę może niezbyt ciekawe porównanie, ale z tą gnijącą Rosją. Ale Rusy mają jeden argument w postaci, jedyny zresztą argument w postaci broni jądrowej. Natomiast Chińczycy mają tych argumentów wiele, ale jednym z istotnych argumentów jest bardzo sprawne lotnictwo i bardzo sprawna marynarka wojenna. I to ma trzymać na wodzy chęci o ogłoszenie niepodległości. I mam nadzieję, że tak będzie w dalszym ciągu. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.